Ten artykuł stanowi radykalną rewizję rozumienia sztucznej inteligencji. Odziera ją z aury autonomicznego bytu oraz mistycznej zdolności do myślenia. Autor stawia tezę, że AI nie jest nowym gatunkiem intelektu, lecz kulminacją wielowiekowego procesu eksternalizacji poznania. Proces ten trwał od średniowiecznych maszyn literowych i barokowych inteligentnych szaf, przez programowalność Ada Lovelace, aż po współczesne modele językowe. Tekst dowodzi, że to, co postrzegamy jako inteligencję maszyny, jest w rzeczywistości efektem rozproszonego systemu techniczno-społecznego. System ten maskuje ogromną sieć ludzkiej pracy, tak zwany sądów team oraz kulturowe szablony. Poprzez analizę template culture, czyli kultury szablonu, artykuł ukazuje, jak automatyzacja pracy symbolicznej przesuwa granice poznania z poziomu indywidualnego umysłu na poziom systemowy. W tym ujęciu AI nie tyle zastępuje człowieka, ile ujawnia industrialne fundamenty naszej własnej komunikacji i myślenia. Staje się lustrem, w którym odbija się historia ludzkiego dążenia do sformalizowania rozumu. Inteligencja pozornie oznacza zdolność rozumowania i adaptacji, jednak przesuwamy jej granice za każdym razem, gdy technologia przejmuje czynność zarezerwowaną dla człowieka. Denis Yitenen w książce Literary Theory for Robots z 2024 roku pyta, czy nie traktujemy inteligencji jak substancję, którą się posiada lub nie. Dla Tenena inteligencja to raczej zręczne posługiwanie się rozumem niż mistyczna właściwość zamknięta pod czaszką. Współczesna kognitywistyka sugeruje, że granica czaszki nie musi być granicą umysłu. Proces poznawczy może przebiegać przez grupę ludzi i materialne artefakty. Współczesny model językowy radykalizuje ten mechanizm. Problem pojawia się, gdy zapominamy, że to tylko metafora, a algorytm awansuje na podmiot i otrzymuje intencje. Teren nazywa to antropomorfizacją, która wymazuje ludzi projektujących systemy i przygotowujących dane. Twierdzenie, że sztuczna inteligencja zastąpiła pracownika, sugeruje proces samodzielnego przejęcia stanowiska. W rzeczywistości to łańcuch ludzkich decyzji. Systemy te zależą od niewidzialnych ludzi anotujących dane i moderujących treści. Modele językowe uczą się statystycznych regularności, co pozwala im na generalizację wiedzy. Badania pokazują, że modele bez kontaktu ze światem sensorycznym potrafią odtworzyć ludzkie reprezentacje pojęciowe. Jednak wszystko, co poznajemy przez dotyk, ból czy smak, nie daje się odzyskać z samego sąsiedztwa słów. Nie oznacza to, że maszyna posiada świadomość. Zasady obliczeniowe mogą odwzorowywać regularności biologicznego systemu językowego. Musimy zatem porzucić dogmat o ich absolutnej nieporównywalności. Model generatywny nie jest tylko magazynem wiedzy, lecz urządzeniem operującym na danych. Pozwala delegować transformację reprezentacji. To komplikuje pytanie o granice inteligencji. AI wydaje się inteligentna, ponieważ przekroczyła próg retoryczny. Model językowy naśladuje sensowną wypowiedź, co sugeruje obecność człowieka. Teren proponuje intelektualną ascezę. Musimy widzieć poza antropomorficzną powierzchnią. Inteligencja nie jest tu samotnym płomieniem w krzemowej czaszce, lecz efektem rozbudowanego systemu transmisji pracy i danych. Sztuczna inteligencja nie stworzyła problemu zbiorowego autorstwa. Ona jedynie uczyniła go niemożliwym do ignorowania. Modele językowe to element środowiska współkonstytuującego ludzką sprawczość, a nie autonomiczne podmioty. Biblioteka nie posiada pamięci biologicznej, ale jest niezbędna do opisu tego, jak społeczeństwo zachowuje informacje przez 1000 lat. Odrzucenie zdolności przetwarzania danych modelu językowego tylko dlatego, że nie przypominają one biologicznej inteligencji, byłoby pochopne. Zadaniem archeologii sztucznej inteligencji jest powrót do momentu, gdy ludzie marzyli o przejściu od pytania do odpowiedzi poprzez manipulację symbolami. Historia informatyki to historia marzenia o formalizacji rozumowania. Komputer nadał elektroniczną postać starej pokusie. Skoro myśl można zapisać znakiem, być może odpowiednio uporządkowane znaki przejmą pracę myślenia. W tym systemie pytanie staje się materiałem operacyjnym, znak przestaje być śladem myśli, orezja. Maro staje się elementem obliczeń. To rewolucja głębsza niż samo urządzenie. Procedura nie potrzebuje rzeczywistości. Wystarczy jej dostęp do reguł przekształcania symboli. Tu rodzi się kluczowy problem. Jak przejść od poprawności operacji do prawdy o świecie? Koherencja znaków to nieścisłość. Zarruki. Halucynacja nie jest wadą chatbotów, lecz problemem poznawczym. Retrieval Augmented Generation. To techniczna próba przywrócenia związku między zdaniem a materiałem, wobec którego można je zweryfikować. Błędne przesłanki czy wadliwe rozumowanie mogą ponownie prowadzić do fałszu. To inżynieryjne uznanie starej prawdy epistemologicznej. Tekst trzeba czymś skonfrontować. Ciekawszy rozdział tej historii otwiera Ramon Llull i jego Ars, jedna z najbardziej niezwykłych prób sformalizowania rozumowania w średniowiecznej Europie. Był to kombinatoryczny system odkrywania prawd. Każda maszyna rozumująca rozpoczyna pracę dopiero po otrzymaniu zewnętrznej ontologii. Maszyna nie musi znać dobra tak jak człowiek. Musi jedynie potrafić operować symbolem zgodnie z regułami systemu. Powstaje tym samym szczelina między semantyką przeżywaną a semantyką operacyjną. Projekt ten ujawnia polityczność każdej formalizacji. Budując uniwersalny system odpowiedzi, musimy najpierw rozstrzygnąć, co uznajemy za uniwersalne. Nie ma neutralnego automatu produkującego wiedzę bez wcześniejszego porządku wartości. Stąd bierze się złudzenie obiektywności algorytmu. Maszyna zrealizuje wpisane w nią normy z regularnością nieosiągalną dla człowieka, ale to nie sprawia, że przestają one być wartościami. Archeologia technologii nakazuje pytać, jaki porządek świata zakłada dana procedura. Współczesne duże modele językowe wprowadzają paradoks. Jeden projekt zaczyna od zasad, drugi od miliardów przykładów. W obu przypadkach powraca jednak pytanie, czy to, co system generuje, jest prawdziwe. Konieczne są procedury odwołujące generacje do źródeł i rygorystyczne zakotwiczenie w faktach. 7 stuleci po Ibn Chaldunie problem brzmi znajomo. Współczesne modele językowe są przełomem w historii technik symbolicznych, jednak nie wymyśliliśmy pragnienia automatycznego dochodzenia do odpowiedzi ani ryzyka pomylenia pięknej odpowiedzi z prawdziwą. Maszyna symboliczna materializuje teorię tego, czym jest wiedza i jak można do niej dotrzeć. Zamiast pytać o parametry modelu, trzeba zapytać głębiej, jaki model prawdy został w nim zakodowany. Athanasius Kircher buduje Organum Mathematicum, urządzenie, które pozwala uzyskać wynik bez rozumienia procesu intelektualnego. Kompetencje można było odłączyć od osoby kompetentnej i przenieść ją w artefakt. Spór Kirchera z Quirinusem Kullmannem to konflikt dwóch koncepcji inteligencji. Jednej uznającej za istotny poprawny rezultat i drugiej domagającej się wewnętrznego zrozumienia. Urządzenie to Museo Galileo nazywa przenośną encyklopedią i systemem klasyfikacji wiedzy. Inteligencja organum nie mieści się w drewnie, lecz w relacji między materiałem, instrukcją a użytkownikiem. W języku kognitywistyki mówimy o systemie poznawczym rozciągniętym na człowieka i zewnętrzną reprezentację. Teoria poznania rozproszonego Edwina Hutchinsa wskazuje, że obliczenia i pamięć mogą rozkładać się między ludzi, procedury i artefakty. Kiedy użytkownik rozwiązywał zadanie za pomocą skrzyni Kirchera, operację wykonywał cały układ. To przykład offloadingu poznawczego. Człowiek odciąża pamięć i uwagę, przenosząc je do zewnętrznych nośników. Nie mamy do czynienia z jedną rewolucją, lecz z wielowiekową historią zmiany zakresu tego, co musimy utrzymywać we własnej pamięci operacyjnej. Zewnętrzna sprawność nie gwarantuje wewnętrznej przemiany. Można posłużyć się narzędziem i uzyskać poprawny rezultat, a mimo to nie stać się mądrzejszym. To paradoks farmakonu. Technologia jest jednocześnie lekarstwem i trucizną. Model językowy przyspiesza produkcję tekstu, lecz może osłabić motywację do samodzielnego formułowania argumentów. Nawiązuje to do chińskiego pokoju Johna Searla z 1980 roku. Eksperyment ten dowodzi, że poprawna manipulacja składnią nie musi oznaczać rozumienia treści. Kolejny problem to symbol grounding problem Stefana Harnada. Jeśli symbole definiujemy tylko przez inne symbole, otrzymujemy zamknięty słownik. Aby znaki miały znaczenie, muszą zostać zakotwiczone w percepcji i działaniu. Wątek ten łączy się z koncepcją wiedzy milczącej Michaela Polanyiego. Twierdził on, że wiemy więcej niż potrafimy powiedzieć. Automatyzacja zamienia te intuicje w procedury, dzięki czemu laik uzyskuje rezultat bez przechodzenia drogi kształtującej eksperta. Dzieło An Essay Toward Yes, A Real Character and a Philosophical Language z 1668 roku nie było jedynie projektem wygodnego języka pomocniczego. To była próba stworzenia systemu, w którym struktura znaku zdradzałaby miejsce pojęcia w uporządkowanym kosmosie. Symbol miał ujawniać logiczne położenie rzeczy, a nie być tylko arbitralną nazwą. Za tym stała kultura XVII wieku, rozwój nauk eksperymentalnych i chęć uniknięcia wieloznaczności mowy naturalnej. Wilkins reprezentował ducha Royal Society, program oczyszczania poznania z niejasności. Pojawia się jednak problem, kto klasyfikuje samą klasyfikację? Systemy kategorii nie są niewinnymi lustrami rzeczywistości, lecz infrastrukturą działania. Projekt Wilkinsa jest zaskakująco bliski współczesnemu machine learningowi. W tym sensie taksonomia jest polityką zamienioną w strukturę danych. Władza symboliczna polega na zdolności narzucania prawomocnych podziałów świata. Polityczność technologii zaczyna się przed algorytmem na poziomie decyzji o tym, co w ogóle istnieje jako kategoria. Technologia nie zastępuje ograniczonej racjonalności doskonałością, ona jedynie przesuwa granice tych ograniczeń. Współczesna sztuczna inteligencja analizuje ogrom danych, lecz wciąż operuje w ramach sztywnej architektury. Proceduralizacja wiedzy sprawia, że system jest mądrzejszy funkcjonalnie, a użytkownik mniej kompetentny przyczynowo. Pojawia się automacją bias, tendencja do nadmiernego ufania maszynie. Spór o technologię jest w istocie sporem o pedagogikę. Czy celem edukacji jest poprawny rezultat, czy transformacja zdolności uczącego się? Wiedza ma zmieniać poznającego, a nie tylko wynik jego działania. Bez Kirchhera pozostajemy więźniami ograniczeń poznawczych. Bez Kulmanna tworzymy cywilizację operatorów zdolnych uruchomić systemy, lecz niezdolnych wyjaśnić, dlaczego warto im ufać. To kluczowy problem epoki modeli generatywnych. Sztuczna inteligencja rozrywa więź między zewnętrznymi oznakami kompetencji, a wiedzą wewnętrzną. Prawdziwym spadkobiercą idiotycznej papugi może więc być człowiek, który przestanie odróżniać dostęp do inteligencji od posiadania kompetencji. W XIX wieku następuje radykalna zmiana. Ada Lovelace dostrzegła w projekcie Charlesa Babbage'ego możliwość oddzielenia operacji od przedmiotu tych operacji. Szafa z faktami zostaje zastąpiona programem. Przechodzimy od szaf z faktami do logiki relacji. Kluczowa różnica polegała na tym, że maszyna analityczna miała realizować zmienne reguły dostarczane z zewnątrz. Pojawia się możliwość oddzielenia materii urządzenia od funkcji, jaką realizuje. Istotna jest organizacja operacji, a nie to, czy nośnikiem jest krzem, neuron, czy mechanizm z kół. Lovelace dostrzegła, że jeśli relacje w danej dziedzinie można przedstawić za pomocą struktur formalnych, maszyna mogłaby działać na czymś innym niż liczby. To jedna z najbardziej niezwykłych antycypacji idei General Purpose Computing. Z perspektywy semiotyki Charlesa Sandersa Peirce'a znak ma charakter triadyczny. Dziurka w karcie Crossna Jack Warda staje się reprezentacją dopiero w systemie reguł mechanicznych. Lovelace dostrzegła tu analogię do programu. Podobnie program składa się z elementarnych instrukcji, których sekwencja wytwarza strukturę niedostrzegalną w pojedynczym komponencie. Współczesne modele generatywne radykalizują ten problem. Na najniższym poziomie komputer wykonuje reguły matematyczne, lecz globalny rezultat może być epistemiczny zaskakujący. Narzędzie nie musi posiadać intencji, aby prowadzić człowieka do nowych rezultatów. Filozofia Ernsta Cassirera pozwala dostrzec kulturowy sens tego przełomu. Człowiek nie relacjonuje się ze światem bezpośrednio, lecz poprzez systemy symboliczne, język, mit czy naukę. Maszyna analityczna Lovelace wchodzi właśnie w to uniwersum symboliczne. Komputer staje się uniwersalny, bo kultura potrafi przepisać świat na operacyjne symbole. Jednak każda reprezentacja coś usuwa, gdyż mapa nie jest terytorium. Dzisiejsze sieci neuronowe realizują wizję Lovelace, lecz w sposób fundamentalnie odmienny od klasycznej sztucznej inteligencji. Dalej prowadzi nas teoria informacji. Claude Shannon w połowie XX wieku odsunął znaczenie na bok. Informacja stała się mierzalna niezależnie od wartości komunikatu. To kluczowe dla przejścia od interpretacji symbolicznej do statystycznej generacji. System techniczny może operować skutecznie na reprezentacjach, nie posiadając ludzkiego sposobu przeżywania tego, co one znaczą. Pytanie o to, czy maszyna tworzy, nie jest jednowymiarowe. Może oznaczać kwestię intencji autora, sprawstwa prawnego lub wartości estetycznej. Każdy z tych aspektów wymaga innego aparatu pojęciowego. W tym kontekście cenna jest Ada Lovelace i jej poetycka nauka. W 1843 roku przedstawiła szeroką filozofię programowalnej maszyny. Programowalność oznacza, że zachowanie urządzenia zależy od zapisu, a pismo zaczyna oddziaływać przyczynowo na maszynę. Program komputerowy jest rodzajem tekstu performatywnego kodu, który staje się działaniem. Zapis staje się mechanizmem. W krośnie perforacja wybiera nić, w komputerze kod określa przepływ elektronów. W systemach sztucznej inteligencji zasada sprzężenia reprezentacji i działania pozostaje kluczowym dziedzictwem tej genealogii. Logika przemysłowa wchłonęła tekst oraz pracę intelektualną, tworząc tak zwaną template culture. To epoka, w której fabryka weszła do tekstu. Dennis J. Tenen definiuje kulturę szablonu jako styk industrializacji i pracy intelektualnej. Analizę należy zacząć od ekonomii politycznej Adama Smitha. W 1776 roku przedstawił on podział pracy jako główny mechanizm wzrostu produktywności. Specjalizacja zwiększa wprawę i umożliwia tworzenie maszyn dopasowanych do konkretnych czynności. Charles Babbage zauważył, że ta logika dotyczy również pracy umysłowej. W 1832 roku sformułował zasadę: zamiast płacić ekspertowi za każdą fazę zadania, należy kupować tylko tyle wiedzy, ile jest niezbędne na danym etapie procesu. Współczesne modele sztucznej inteligencji to zobiektywizowane rezultaty pracy poznawczej wielu ludzi. Pozostaje jednak kluczowe pytanie: kto jest właścicielem wiedzy utrwalonej w narzędziu i kto czerpie z niej korzyści? Babbage proponował tak zwane skeleton formy, drukowane schematy obserwacji produkcji. Formularz nie jest biernym nośnikiem informacji. On mówi obserwatorowi, co należy zobaczyć. Rubryka ustanawia kategorie, a ta umożliwia pomiar i zarządzanie. To odległy przodek współczesnych baz danych czy prometów. Świat zostaje zmuszony do wejścia w określone pola. Max Weber nazywał to racjonalizacją, dążeniem do przewidywalności i biurokracji, gdzie człowiek staje się trybikiem systemu. Szablon to mała biurokracja tekstu. Każdy gatunek retoryczny jest miękkim algorytmem. Ogranicza przestrzeń wyborów, by komunikacja była powtarzalna i efektywna. Template culture spotyka się tutaj z teorią przemysłu kulturowego Horkheimera i Adorna. Kultura masowa to produkcja organizowana według logiki przemysłowej, standaryzowana i podporządkowana rynkowi. Produkty pozornie różne są konstruowane z tych samych modułów. Obrazuje to historia generatorów fabuł. William Wallace Cook stworzył w 1928 roku system Plotto. Formalizacja nie musi usuwać kreatywności, lecz zmienia jej punkt przyłożenia. Sztuczna inteligencja nie tworzy zjawiska współautorstwa, ona je jedynie zagęszcza i czyni widzialnym. Współczesne narzędzia AI czołu jawią się jako współpraca z niewidzialną rzeszą ekspertów, lecz kryje się za tym niebezpieczeństwo. Historia standaryzacji uczy, że przenoszenie wiedzy do procedur zmienia stosunek władzy. To przechwytywanie praktyk robotników i zamiana ich w sztywne reguły. Dziś mamy do czynienia z taylorizmem kognitywnym. Systemy AI agregują rozproszoną wiedzę pracowników, by następnie narzucić im normatywny wzorzec odpowiedzi. Prawdziwe ryzyka dotyczą autonomii pracownika, jakości zatrudnienia oraz pogłębiających się nierówności. Ma to kluczowe znaczenie dla teorii szablonu. Technologia może nie eliminować stanowiska pracy, lecz usuwać z niego fazy uczenia się i samodzielności. Prowadzi to do paradoksu ekspertyzy. Jeśli automatyzacja przejmie etapy kształtowania biegłości, ograniczy liczbę sytuacji, w których tworzy się przyszły ekspert. Szablon może homogenizować, ale może również uwolnić zasoby poznawcze dla wyższej twórczości. Problemem nie jest sam wzorzec, lecz jego monopol. Szablon może być rusztowaniem, protezą albo klatką. Filozofia template culture prowadzi do problemu podmiotowości. Największe niebezpieczeństwo pojawia się wtedy, gdy narzędzia stają się tak niewidzialne, że zaczynamy brać je za naturalną strukturę samego myślenia. Wtedy model językowy zaczyna definiować to, co jawi nam się jako rozsądna możliwość. Być może największym zagrożeniem nie jest to, że maszyny zaczną myśleć jak ludzie. Prawdziwym ryzykiem jest fakt, że korzystając z niewidzialnych szablonów sztucznej inteligencji, przestaniemy dostrzegać różnicę między własnym rozumowaniem a statystyczną średnią. Autorstwo w erze algorytmów nie polega już na tworzeniu ex nihilo, lecz na odwadze rozpoznania rusztowania i decyzji o jego złamaniu. Czy potrafimy jeszcze myśleć poza granicami tego, co system podpowiada nam jako rozsądną możliwość?